Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
Zniszczenia w Bejrucie są apokaliptyczne, ale Libańczycy mają silną wolę, by podjąć się odbudowy, powiedział po powrocie z Libanu watykański sekretarz stanu.
Kościół w Szkocji obawia się konsekwencji nowego prawa o podżeganiu do nienawiści. Na indeksie mogą się znaleźć Biblia i katechizm, bo nie aprobują aktów homoseksualnych.
Pandemiczne obostrzenia sanitarne wzmogły proceder handlu nieletnimi dziewczynkami. Widmo głodu zmusza ubogie rodziny do desperackich decyzji.
7 września witają Państwa Łukasz Sośniak
i Krzysztof Bronk. Zapraszamy na serwis informacyjny.
Watykański sekretarz stanu jest pod silnym wrażeniem postawy Libańczyków, którzy pragną zacząć od nowa tak szybko, jak będzie to tylko możliwe. Kardynał Pietro Parolin mówi o tym w wywiadzie dla agencji Zenit, w którym podsumowuje swą dwudniową wizytę w Libanie. Zwrócił on również uwagę na skalę zniszczeń, które zobaczył z bliska. Stwierdził, że są one niemal apokaliptyczne. Podkreślił też ogrom bólu i cierpienia, z jakim zetknął się podczas spotkania z rodzinami ofiar.
Libańczycy z pomocą przyjaciół oraz w duchu zrozumienia, dialogu oraz współistnienia, które zawsze ich charakteryzowały, odbudują swój kraj. Te słowa wysłannik papieski powiedział w sanktuarium maryjnym w Harisie. Podkreślił wielką zdolność mieszkańców kraju cedrów do przezwyciężania różnych przeciwności napotykanych w ciągu historii. Odbudowa Libanu nie dotyczy jedynie wymiaru materialnego. Bejrut, matka praw, odrodzi się z popiołów, towarzysząc narodzinom nowego sposobu zarządzania sprawami publicznymi, dobrem wspólnym. Wszyscy żywimy nadzieję, że społeczeństwo libańskie będzie budowało na prawie, powinnościach, przejrzystości oraz odpowiedzialności i służbie dobru wspólnemu, podkreślił kardynał Parolin.
Zagadnieniu Boga pośród aktualnych wyzwań poświęcone będzie tegoroczne seminarium byłych uczniów kardynała Ratzingera. Odbędzie się ono 25 i 26 września. Według nowej formuły tych dorocznych spotkań pierwszy dzień obrad będzie zamknięty, a drugiego dnia odbędzie się sesja publiczna, podczas której przewidziana jest m.in. debata trzech kardynałów – Kocha, Welkiego i Ladari.
Zwyczaj dorocznych letnich seminariów sięga 1977 roku, kiedy to ksiądz profesor Józef Ratzinger został arcybiskupem Monachium. Potem spotkania były kontynuowane również w Rzymie, kiedy kardynał Ratzinger został prefektem Kongregacji Nauki Wiary, a następnie papieżem. Dziś Benedykt XVI nie uczestniczy już w dorocznych seminarium. Zatwierdza jednak temat obrad oraz przyjmuje w swej rezydencji delegację uczestników, do których należą już nie tylko dawni doktoranci papieża seniora, ale również uczeni, którzy dziś zajmują się jego teologią. W ostatnich latach krąg uczniów Ratzingera zajmował się takimi tematami jak zaćmienie Boga, Europa, prześladowanie chrześcijan, relacje państwo-kościół oraz wyzwania kapłaństwa.
Na Uniwersytecie Mistyki w Awili dobiegł końca 4. Międzynarodowy Kongres Sanjuanistyczny. W tym roku przedmiotem obrad było jedno z 4 wielkich dzieł świętego Jana od Krzyża – Żywy Płomień Miłości. Kongres cieszy się dużym zainteresowaniem. Wzięli w nim udział także przedstawiciele innych religii.
Miłość nigdy nie spoczywa, lecz zawsze działa jak ogień, rozrzuca iskry na wszystkie strony. Tak pisał mistyk święty Jan od Krzyża w dziele Żywy Płomień Miłości, które opisuje reakcję duszy na miłość Boga. 30 specjalistów z 9 krajów, w tym także z Polski, analizowało je z perspektywy m.in. historycznej, literackiej, teologicznej i duchowej. Mówi ojciec Jerzy Nawojowski, wykładowca i sekretarz Uniwersytetu Mistyki.
W Międzynarodowym Centrum Studiów Terezjańsko-Sanjuanistycznych w Awili w Hiszpanii trwa 4. Światowe Sympozjum Naukowe poświęcone Żywemu Płomieniu Miłości. Uczestniczy w nim 30 specjalistów, prelegentów z 9 różnych krajów świata, takich jak Hiszpania, Peru, Kolumbia, Irlandia, Polska, Wenezuela, Meksyk, Salwador czy Chile. Pośród nich są wybitni znawcy świętego Jana od Krzyża, tacy jak José Vicente Rodríguez, autor najnowszej i kompletnej biografii świętego Jana od Krzyża, prelegenci z różnych dziedzin, takich jak teologia, filozofia, literatura, historia, poezja czy sztuka, analizują Żywy Płomień Miłości oraz jego aktualność dla współczesnych czasów.
Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Choć w Calais już od 4 lat nie ma koczowiska dla migrantów, zwanego potocznie dżunglą, do tego portowego miasta w północnej Francji nadal przybywają ludzie, którzy chcą przedostać się do Wielkiej Brytanii. Ich dramat bynajmniej się nie skończył. Są oni w znacznie gorszym położeniu niż przed 4 laty, mówi dyrektor francuskiego odpowiednika Caritas w Calais.
Według jego szacunków co miesiąc kilkuset migrantom udaje się przedostać nielegalnie z Francji do Wielkiej Brytanii. Czynią to z narażeniem życia, korzystając z pomocy sowicie opłacanych przemytników. Francja walczy z tym procederem, nadużywając jednak władzy i naruszając podstawowe prawa migrantów, mówi Didier de Grémont.
W tym momencie w Calais jest około 1000 migrantów usiłujących przedostać się do Wielkiej Brytanii. Wśród nich jest niestety wiele rodzin i dzieci. Ich warunki życia są przerażające, o wiele gorsze niż w epoce, kiedy istniała dżungla. Choć oczywiście również stan tamtego koczowiska był czymś niedopuszczalnym. Ale wtedy migranci mieli przynajmniej prawo do życia. Istniała cała seria struktur wsparcia. Szkoła, sklepy, pomoc prawna. Dziś, zgodnie z dyrektywami władz na terenie Calais, po prostu ma nie być migrantów. I wszystkie działania państwa służą realizacji tego rozporządzenia. Często dochodzi do stosowania przemocy, by zmusić migrantów do opuszczenia tego miasta oraz maksymalnie ograniczyć przestrzeń ich życia. Codziennie są wydalani, ciągle niszczy się ich mienie. Zastraszane są również organizacje, które niosą im pomoc. Prefektura Calais zakazuje nam obecności w miejscach, gdzie gromadzą się migranci, pod absurdalnym zarzutem, że utrudniamy im życie. Dochodzi więc do nadużywania władzy, nie respektuje się praw, własności i godności tych ludzi. I to jest dziś bardzo niebezpieczne.
Tragiczna śmierć matki pozostawionej bez środków do życia w mieszkaniu w Glasgow nigdy więcej nie może się powtórzyć, apelują przedstawiciele jezuickiej służby uchodźcom, a premier Szkocji wzywa brytyjski rząd do reformy systemu azylowego i nazywa go głęboko nieludzkim.
Przy ciele matki leżał jej roczny syn. To płacz osłabionego kilkudniowym głodem dziecka zaalarmował sąsiadów, którzy wezwali policję. Pochodząca z Ugandy Mercy Baguma posiadała status osoby tymczasowo osiedlonej w Wielkiej Brytanii. Daje on możliwość znalezienia pracy tylko na jakiś czas. Kiedy wyczerpał się limit legalnego zatrudnienia, Mercy straciła jedyne źródło utrzymania. Osoby ubiegające się o azyl bez statusu imigracyjnego są rutynowo pozbawiane pracy i nie mają dostępu do systemu zasiłków. Są ludzie żyjący w takim zawieszeniu przez wiele lat, zauważa brytyjski oddział jezuickiej służby uchodźcom. Przynajmniej 6 miesięcy trwa oczekiwanie na decyzję w sprawie wniosku o azyl. W tym czasie uchodźca dostaje dach nad głową i zasiłek w wysokości niecałych 38 funtów tygodniowo. Po legalizacji pobytu pomoc finansowa państwa trwa jeszcze niespełna miesiąc. Do przeglądu prawa azylowego pod kątem faktycznego czasu potrzebnego na znalezienie pracy i miejsca zamieszkania rząd zobowiązał się 5 roku temu. Dla Radia Watykańskiego Elżbieta Sobolewska-Farbotko, Radio Bobola, Londyn.
W ostatnich miesiącach dziesiątki tysięcy dziewczynek zostało zmuszonych do małżeństwa. Dramat nasilił się przez drastyczne obostrzenia w okresie pandemii, na skutek których wiele rodzin żyje teraz w nędzy i zmuszonych jest do sprzedaży swoich dzieci.
W Bangkoku ostatnie miesiące spadku ekonomicznego uderzają szczególnie w ubogie rodziny, które borykają się teraz ze skrajną nędzą. Głód zmusza rodziców do desperackiego kroku sprzedaży własnej córki, którą czeka rychłe zamążpójście.
Dziewczynki, żony to problem dość powszechny w Azji. Od Indonezji po Indie, od Pakistanu po Wietnam. Przed pandemią zjawisko zostało znacznie zredukowane, szczególnie dzięki działaniom rządów, zachodnich organizacji międzynarodowych, a także Kościoła katolickiego. Pandemia COVID-19 i związane z nią obostrzenia spowodowały lawinowe zwolnienia z pracy. To desperacja zmusza rodziny do tak dramatycznego czynu, mówi Shifrai Ha, przedstawicielka azjatyckiej organizacji pozarządowej. Dodaje, że to, co udało się do tej pory wywalczyć, runęło w gruzach kryzysu spowodowanego przez sytuację pandemiczną. Według UNICEF-u jednym z krajów na świecie z najwyższym wskaźnikiem wczesnych małżeństw jest Indonezja. Dlatego rząd Dżakarty podniósł minimalny wiek z 16 do 19 lat dla obu płci, próbując powstrzymać ten problem. W rzeczywistości zezwolenia wydawane przez lokalne sądy religijne podważają tę normę. Według dżakartańskiego Ministerstwa Rozwoju Kobiet i Ochrony Dzieci, władze islamskie archipelagu zagwarantowały zielone światło dla ponad 33 tysięcy małżeństw nieletnich w okresie od stycznia do czerwca 2020 roku.
W społeczeństwach zachodnich już teraz dzieje się to, przed czym ostrzegał Orwell w Folwarku Zwierzęcym. Wszyscy są równi, ale niektórzy są równiejsi, uważa wiceprzewodniczący Episkopatu Szkocji, odnosząc się do projektu nowego prawa przeciw podżeganiu do nienawiści. Jak zauważa biskup John Keenan, niektóre podstawowe prawa człowieka okazują się bardziej podstawowe niż inne. Wolność sumienia i wolność religijna muszą ustąpić miejsca prawu do własnego stylu życia seksualnego. Podkreśla on, że nowe prawo stanowi zagrożenie nie tylko dla Kościoła, lecz dla samej demokracji. Nie pozwala obywatelom być wiernym swemu sumieniu i swobodnie wyrażać własną opinię.
Od kwietnia szkocki rząd forsuje nowe prawo przeciw podżeganiu do nienawiści, choć sprzeciwia się temu 2/3 społeczeństwa oraz wiele instytucji. Kościół, jak mówi biskup Keenan, nie ma nic przeciwko zapobieganiu nienawiści, ale obawia się, że nowe prawo poważnie ograniczy wolność słowa. Niepokojące jest to, że aby uznać czyjąś winę, sąd nie będzie musiał wykazać, że oskarżony rzeczywiście chciał podżegać do nienawiści. Wystarczy, że jego gest czy zachowanie zostaną zinterpretowane w ten sposób.
Kościół obawia się również pojęcia materiały prowokacyjne, którym operuje nowe prawo. Jeśli zostanie ono przyjęte za materiały prowokacyjne, z łatwością będzie można uznać Pismo Święte czy katechizm, bo nie aprobują one aktów homoseksualnych. Nowe prawo jest bowiem bardzo nieprecyzyjne i w praktyce uniemożliwia wyrażanie jakichkolwiek negatywnych opinii na temat kwestii transgenderowych.
Biskup Keenan zauważa, że katolicy w Szkocji już teraz niechętnie dzielą się swymi opiniami w obawie, by nie popaść w konflikt z prawem. Przyznaje, że Szkocji daleko jeszcze do prześladowań, których chrześcijanie doświadczają w Birmie, Chinach czy w Indiach. Jest jednak prawdą, że już teraz opinie inspirowane wiarą katolicką czy Ewangelią są tam powszechnie wyciszane.
Przewodniczący Papieskiej Akademii Życia przypomina, że katolicki polityk nie może promować aborcji ani opowiadać się za jej legalizacją. Arcybiskup Vincenzo Paglia włączył się do debaty toczonej w kilku krajach Ameryki Łacińskiej na temat przerwania ciąży.
Hierarcha przypomniał, że nauczanie Kościoła w tym względzie jest bardzo jasne i zostało przedstawione w katechizmie Kościoła katolickiego. Nie ma w nim zgody na aborcję i eutanazję. Zaznaczył, że przywódcy polityczni powinni starać się ulepszać złe i grzeszne prawo oraz promować zasadność wspierania życia każdej osoby od jej narodzin po naturalną śmierć.
Zapewnił także, że Kościół nie chce cenzurować polityków, ale jedynie zachęca ich do przemyślenia swoich decyzji w świetle wyznawanej wiary. Są oni w błędzie, jednak nie chcemy ich potępiać. Kościół interesuje się przede wszystkim zbawieniem grzesznika. Spoczywa na nas odpowiedzialność, aby jego członkowie nawracali się na Ewangelię życia, zapewnił arcybiskup Paglia.
Przewodniczący Papieskiej Akademii Życia poruszył także temat ideologii gender, którą nazwał komplikacją kulturową. Katolicy muszą przypomnieć jej propagatorom, że cofają się oni do czasów przeddarwinowskich. Negują ewolucję, która tak ukształtowała nasz gatunek, że dzieli się on na dwie płcie, podkreślił arcybiskup Paglia.
Wezwał wszystkich katolików do refleksji nad treściami zawartymi w katechizmie i promowania ich w edukacji, kulturze i sztuce. Kościół musi przestać grać jedynie w defensywie. Musimy być zawsze gotowi, aby być w stanie ukazać głębie i piękno tajemnicy chrześcijańskiej, zaapelował hierarcha.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.